Strata jest nieodłączną częścią życia. Im dłużej żyjemy, tym więcej tracimy. I czasem wydaje nam się, że tak naprawdę są takie momenty w życiu, kiedy nie tracimy, ale zyskujemy, bo patrzymy na swoje życie i okazuje się, że mamy większy samochód, większe mieszkanie, większe konto w banku, większą rodzinę, więcej przyjaciół, więcej do powiedzenia w pracy, większe wpływy. Ale są takie chwile w życiu, kiedy strata boleśnie nam o sobie przypomina i to dzieje się bez względu na wiek. Kilka lat temu miałem okazję w naszej szkole podstawowej prowadzić lekcję biblijną dla pierwszej klasy i częścią tej lekcji była gra. Na podłodze użyliśmy wielką planszę i dzieci rzucały kostką i miały stanąć w odpowiednim polu i odpowiedzieć na pytanie, które na tym polu było zapisane. Jedno z pytań było bardzo niewinnie brzmiącym pytaniem: jak spędzasz czas ze swoim tatą? Jednak dla połowy dzieci, które były w tej klasie, to pytanie okazało się być niezwykle trudnym. Odpowiedzi padały: nie mam taty. Tata nie mieszka z nami. Rodzice się rozwiedli. Tata nie żyje. Tata jest zapracowany i nie spędza z nami czasu. I okazuje się, że doświadczamy straty bez względu na wiek. A ta strata może mieć różne oblicza. Taka prozaiczna strata jak strata pracy to coś więcej niż strata zajęcia i zarobków, ale okazuje się, że kiedy ktoś traci pracę, to nagle traci poczucie bezpieczeństwa. Co będzie z moją rodziną? Z czego będziemy żyli? Czasami traci poczucie wartości. Już mnie nie potrzebują, jestem niepotrzebny, zbędny. Czasami traci relacje, bo już okazuje się, że nie spotyka się ze swoimi kolegami z pracy albo koleżankami z pracy codziennie, nie widują się. Traci pewien porządek dnia, już się nie idzie na 7 do pracy i nie wraca o 15 czy 16, ale co ze sobą zrobić? Czasem też traci tożsamość. Kim jestem? Już nie jestem nauczycielem, hydraulikiem, kierowcą. Kim jestem? No bezrobotnym, czyli nikim. Tim Keller, znany pastor i pisarz, kaznodzieja, w jednej ze swoich książek powiedział, że jeśli tylko żyjemy dość długo, to w ciągu całego swojego życia stracimy wszystko to, co w czasie II wojny światowej ludzie w obozach koncentracyjnych tracili nagle albo w krótkiej chwili. Bo oni nagle tracili swoje rodziny, swój majątek, swoją pracę, swoich bliskich, swoje zdrowie, a w końcu swoje życie. A jeśli tylko żyjemy dość długo, to okazuje się, że my też to wszystko tracimy. W jakimś momencie patrzymy, że tracimy swoje zdrowie i już nie jesteśmy w stanie wykonywać swojej pracy. Patrzymy, jak nasi bliscy odchodzą na zawsze. Patrzymy, jak tracimy kolejnych przyjaciół, a potem w jakimś momencie tracimy swoje życie i w końcu wszystko to, co posiadamy, z tym się żegnamy. Jednak chyba najboleśniejszą stratą, jaką doświadczamy w życiu, to strata tych, którzy nam są bliscy. Tych bliskich nam, którzy odchodzą na zawsze. I kiedy to się dzieje, to mam takie poczucie, jakby nagle świat stanął w miejscu. Wszystko się zatrzymało. Dla mnie taki moment nastąpił, kiedy dwa lata temu dowiedziałem się o diagnozie mojej mamy, że ma rozsianego raka. To był jeden z tych momentów, że świat się zatrzymał. A potem te dwa ostatnie tygodnie jej życia. Nic dokładnie nie istniało. Opiekowaliśmy się nią i pomogliśmy jej przejść na drugą stronę, tak jak potrafiliśmy. I to są te momenty, kiedy uświadamiamy sobie, że jakkolwiek bardzo byśmy nie racjonalizowali śmierci, nie próbowali jej oswoić, wyjaśnić, to ona jest tym paskudnym wrogiem, który po prostu przychodzi i zabiera naszych bliskich, tych, których kochamy. I zadajemy sobie pytanie, jak tą stratę przeżyć? Król Dawid, jeden z bohaterów Starego Testamentu, zanim został królem, też przeżywał stratę, a w ciągu całego swojego życia był na wielu pogrzebach. W ciągu całego swojego życia Dawid pochował 3 swoich synów i wielu przyjaciół. Ale tak naprawdę najczęściej i najbardziej pamięta się to pierwsze spotkanie ze śmiercią. I w przypadku Dawida to było dość dziwne spotkanie. Był właśnie w swoim obozie, kiedy do jego obozu przyszedł człowiek, posłaniec z wieścią. Miał podarte szaty i posypaną głowę popiołem na znak żałoby. I czytamy, że Dawid zapytał: skąd przybywasz? Zapytał go Dawid. Zbiegłem po rozbiciu wojska Izraela, odpowiedział. Dawid zapytał: jak to się stało? Opowiedz mi proszę. On na to: wojsko uciekło z pola walki. Wielu wojowników zginęło. Poległ też Saul, jego syn Jonatan. Skąd wiesz, że poległ syn Saul, jego syn Jonatan? Zapytał Dawid młodego człowieka. Ten zaś zaczął wyjaśniać. Znalazłem się akurat na górze Gilboa. Zobaczyłem Saula. Wspierał się na swojej włóczni. Rydwany i jeźdźcy byli niedaleko. Wtedy on odwrócił się ku mnie i zawołał. Krzyknąłem: jestem. Kim jesteś? Zapytał. Amalekitą, odpowiedziałem. A on na to: stań nade mną i dobij mnie, chociaż jeszcze żyję. Tracę przytomność. Stanąłem więc nad nim i dobiłem go, bo odniósł ciężkie rany. Wiedziałem, że nie przeżyje. Potem zdjąłem mu z głowy diadem, a z ramienia na ramiennik i przyniosłem je do ciebie. Mój panie, proszę, są tutaj. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je, podobnie uczynili stojący przy nim ludzie. Gorzko płakali i pościli aż do wieczora. Opłakiwali Saula, jego syna Jonatana, wojsko Pana, dom Izraela. Bolej nad tym, że padli od miecza. To był dziwny dzień w życiu Dawida. Bo tego dnia stracił swojego największego wroga, a jednocześnie opłakiwał śmierć swojego najbliższego przyjaciela. I w zasadzie, kiedy myślimy o Saulu, to Dawid miał wszelkie powody, aby świętować śmierć króla Saula. Bo król Saul ostatnie lata swojego życia poświęcił na to, aby ścigać Dawida i próbować go zabić. Był jego największym wrogiem. A to wszystko zaczęło się od tego, jak wiele lat wcześniej do domu ojca Dawida przed prorok Samuel i wylał oliwę na głowę Dawida na znak tego, że Bóg wybrał go na to, aby był kolejnym królem Izraela, na miejsce Saula, który okazał się być nieposłusznym Bogu. I Dawid to wiedział, że pewnego dnia zastąpi Saula. A potem pokonał Goliata, wojownika filistyńskiego i dzięki temu dostał się do otoczenia Saula, został jednym z jego najbardziej cenionych dowódców, generałów. I mimo, że był wierny, lojalny, po prostu czekał na swój czas, na ten właściwy moment, który Bóg wyznaczy, Saul nie mógł znieść tego, że Dawid odnosi większe sukcesy niż on sam. Zaczął zazdrościć. A w jakimś momencie zorientował się, że to właśnie Dawid pewnego dnia zajmie jego miejsce. I kiedy to odkrył, to postanowił go zniszczyć. Postanowił go zabić. Dawid musiał uciekać i kilka lat swojego życia, swoją młodość, spędzi jako banita, uciekinier, uchodźca, który chował się gdzieś po jaskiniach, po grotach, próbując ratować swoje życie. A Saul polował na niego, jak się poluje na zwierzę. Tak naprawdę ukradł mu jego młodość. Więc Dawid, kiedy dowiedział się o śmierci Saula, miał prawo się cieszyć, bo to nadszedł ten moment, kiedy Bóg dotrzymał słowa i to on zostanie królem. Co więcej, to nie była zwykła śmierć w bitwie, ale ta śmierć Saula to był wyrok samego Boga. To był sąd Boga na nieposłusznym królem. Więc Dawid mógł stanąć i powiedzieć: sprawiedliwości stało się zadość. Bóg dotrzymał słowa, uczyni mnie królem. Bóg dotrzymał słowa i Saul zginął w bitwie, tak jak było zapowiedziane. Ale to ciekawe, że kiedy Dawid patrzył na Saula, to widział w nim kogoś więcej niż tylko nieposłusznego króla. Widział w nim kogoś więcej niż tylko swojego wroga, ale widział w nim pomazańca Boga. Bo on pamiętał, że zanim Samuel zjawił się w domu jego ojca i wylał oliwę na jego głowę, to lata wcześniej to samo zrobił z Saulem i wylał oliwę na jego głowę na znak tego, że Bóg namaścił go, pomazał go, aby był królem Izraela. To Bóg go wyznaczył i dlatego też za życia i po śmierci należy mu się szacunek. I stąd czytamy, że Dawid rozdarł swoje szaty i płakał, i pościł. Bo odszedł człowiek, który był Bożym pomazańcem. A dalej czytamy, że Dawid zaś zapytał młodego człowieka, który przyniósł mu te wieści: skąd ty jesteś? W odpowiedzi usłyszał: jestem synem Amalekity, cudzoziemca w tej ziemi. Dawid wybuchnął: jak to? Nie bałeś się podnieść ręki i zabić pomazańca Pana? Po tych słowach Dawid przywołał jednego ze swoich podwładnych i polecił: podejdź i rozpraw się z nim. Podszedł więc i dał mu śmiertelny cios. Dawid uznał: sam jesteś sobie winien przynajmniej własnej krwi, bo twoje usta zaświadczyły przeciwko tobie, gdy powiedziałeś: to ja zabiłem pomazańca Pana. Ten człowiek, który przyniósł mu wiadomość o tym, że Saul nie żyje, prawdopodobnie liczył na nagrodę, bo myślał, że przynosi dobrą wiadomość. Teraz ty możesz zostać królem. Ale prawdopodobnie też On nie zabił króla tak naprawdę. Możemy przypuszczać, że był zwykłym kłamcą i złodziejem. Bo kiedy czytamy zakończenie pierwszej księgi Samuela, to tam odkrywamy, że opis śmierci Saula i okazuje się, że to Saul sam odebrał sobie życie, kiedy zobaczył, że jego wrogowie się zbliżają. A więc ten okradł króla, a potem przypisał sobie prawdopodobnie to, że go zabił, bo liczył na nagrodę. Dawid pyta się, kim jesteś? On mówi, jestem Amalekitą. I to mu nie pomogło, bo Amalekici byli odwiecznymi wrogami Izraela. Kiedy Izraelici wędrowali z ziemi egipskiej do swojej obiecanej ziemi, to oni napadli praktycznie bezbronny naród. A dosłownie 3 dni wcześniej Dawid stoczył bitwę z Amalekitami, którzy najechali jego rodzinę i porwali jego rodzinę i cały dobytek. Ale Dawid nie każe go zabić, dlatego że jest Amalekitą. To nie dlatego, że nie podobała mu się jego narodowość, ale dlatego, że ośmielił się podnieść rękę, jak twierdzi, na pomazańca samego Boga. Ten człowiek twierdził, że zrobił coś, na co Dawid nigdy się nie odważył. Bo kiedy Dawid uciekał przed Saulem, to 2 razy miał okazję Saula zabić. Saul dosłownie był na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło jedno pchnięcie mieczem. Jeden cios. Jego wróg był martwy. Ale Dawid powiedział, nie. On jest pomazańcem Boga. To Bóg ustanowił go królem i Bóg go odwoła, kiedy nadejdzie jego czas. I odwoła go na swój sposób. To nie moja sprawa. I chociaż Dawid w tej chwili, kiedy odszedł jego największy wróg, mógłby wypominać, mógłby świętować, mógłby się cieszyć, mógłby wspominać te wszystkie złe chwile. On, będąc poetą, pisze pieśń żałobną i śpiewa tak. Twoja chluba, Izraelu, legła na twoich wzgórzach. Tak padli bohaterowie. Nie rozgłaszajcie tego w Gat, nie roznoście wieści po ulicach Aszkelonu. Niech się nie cieszą córki Filistynów i nie triumfują córki nieobrzezanych. O góry Gilboa, oby nie zrasał wasz deszcz ani rosa, bo na waszych zboczach zbrukano tarcze bohaterów, tarcze Saula, które się namaszczą olejem. Przed krwią poległych, przed tłuszczem najmocniejszych, łuk Jonatana nigdy się nie cofał. Miecz Saula nie wracał próżno. Saul i Jonatan, kochani i mili za życia, w śmierci byli nierozłączni, szybsi od orłów, od lwów mocniejsi. Córki Izraela, płaczcie nad Saulem, nad tym, który w szkarłat odziewał was z przepychem, który złote ozdoby wkładał wam na szaty. I to jest dziwna pieśń, bo Dawid w tej pieśni ani razu nie wspomina Boga. Nie ma tu ani jednego słowa o Bogu. Ale wszystko, co Dawid robi w tej pieśni, w tej całej sytuacji, robi ze względu na szacunek dla Boga. Ze względu na to, że wie, że Bóg jest wielki i że szanując Boga, musi uszanować też króla Saula, który odszedł swojego wroga. I to ciekawe, w tej pieśni Dawid nie gloryfikuje, nie wyolbrzymia, nie mówi samych dobrych rzeczy, jak to się czasami mówi, ale mówi prawdę. To był wielki wojownik. To był dzielny żołnierz, który odszedł. I ten moment to był jego test charakteru. Jak pożegna się ze swoim wrogiem? I czasem podobnie jest z nami. Są chwile, kiedy żegnamy swoich bliskich, ale są też chwile, kiedy przychodzi nam pożegnać ludzi, którzy nas skrzywdzili. Może to był ojciec, który ukradł twoje dzieciństwo, bo pił. Może to była matka, która zniszczyła waszą rodzinę, bo cię zostawiła i odeszła. Może to współpracownik, który cię oszukał, okradł i zrujnował twoją firmę i doprowadził do bankructwa. Może to człowiek, który zniszczył twoją rodzinę. Może to przyjaciel, który cię zdradził i skrzywdził. Każdy z nas w swoim życiu ma takich ludzi i czasem bywa tak, że oni odchodzą przed nami. A to, jak ich żegnamy, wiele mówi o tym, kim jesteśmy. Bo to jest z jednej strony okazja, aby się ucieszyć, odegrać, aby wykrzyczeć z siebie te wszystkie krzywdy, których dokonali. A z drugiej strony to też okazja, by patrzeć na to, że jacykolwiek by oni nie byli, to oni są też stworzeniami Bożymi. Są ludźmi stworzonymi na obraz i podobieństwo samego Boga. A więc okazuje się, że kiedy przeżywamy śmierć tych, którzy nas skrzywdzili, to chcemy ich uszanować. Nie ze względu na to, kim byli i co zrobili, ale ze względu na szacunek wobec Boga. Jednak to był dziwny dzień jeszcze Dawida. To był dzień, kiedy stracił swojego największego wroga i kiedy pożegnał swojego najbliższego przyjaciela. Bo tego dnia też zginął Jonatan, syn Saula, przyjaciel Dawida. A takich przyjaciół w życiu nie ma się zbyt wielu. Dawid doskonale pamiętał ten dzień, kiedy się po raz pierwszy spotkali z Natanem. To było zaraz po tym, jak on uzbrojony w proce i 5 płaskich kamieni wyjętych ze strumienia pokonał filistyńskiego olbrzyma, Goliata. A potem król zaprosił go do siebie, aby mu podziękować. I wtedy po raz pierwszy spotkał księcia Jonatana. Zaprzyjaźnili się ze sobą tak bardzo, że zawarli przymierze. Przymierze to był taki starożytny pakt przyjaźni. I mówiło się, że więzy przymierza są mocniejsze niż więzy rodzinne, bo przymierza nie można zerwać. Przymierze zawierano między narodami, między rodzinami, a też między ludźmi. I często towarzyszyła temu jakaś szczególna ceremonia. Czasami składano ofiary, czasami wspólnie ucztowano, czasami budowano jakiś pomnik, czasem osoby wymieniały się imionami nawzajem. A Jonatan zdjął swój płaszcz, swoją tunikę, swój pas, swój miecz, swój łuk i dał Dawidowi. I prawdopodobnie Dawid zrobił to samo wobec niego. I na końcu tej szczególnej ceremonii Dawid wyglądał trochę bardziej jak Jonatan, a Jonatan wyglądał trochę bardziej jak Dawid. Co w sumie jest pięknym obrazem przyjaźni, bo jak to w przyjaźni jest. I chociaż Jonatan był prawowitym dziedzicem i następcą tronu, on wiedział, że na tron nigdy nie wejdzie. Że tron będzie należał do Dawida. A mimo to całe życie go wspierał. I chronił go przed swoim ojcem. I bronił jego imienia. I kiedy spotkali się po raz ostatni, to Jonatan jeszcze raz potwierdził: wiem, że to ty będziesz królem. I miał tylko jedną prośbę. Jeśli kiedyś zginę, to zajmij się moimi dziećmi i moją rodziną. I tego dnia Dawid dowiedział się, że jego najbliższy przyjaciel, ten, który zawsze go wspierał, ten, na którego zawsze mógł liczyć, odszedł. Jonatana już nie ma. Zginął. Tyle rozmów pozostało niedokończonych. Tyle miejsca do powiedzenia jeszcze. A on wie, że już nigdy się nie zobaczą. Więc Dawid też śpiewa o Jonatanie i ta najbardziej osobista część tej pieśni jest właśnie o nim. Tak padli bohaterowie w zawierusze bitwy. Jonatan leży na twoich wzgórzach martwy. Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Zawsze byłeś dla mnie wspaniały. Twoja miłość była dla mnie cenniejsza od miłości kobiety. Tak padli bohaterowie i przepadł wraz z nimi oręż bitewny. Jonatan odszedł, a Dawid przeżywa żal po jego stracie i wspomina jego i tą wspaniałą przyjaźń i miłość, jaka ich łączyła. I on wie, o czym mówi, ponieważ on poślubił siostrę Jonatana, Michal. Ale żeby ją poślubić, on musiał stworzyć kolejną bitwę i zapłacić za to małżeństwo. A Jonatan oferował mu swoją przyjaźń za darmo. Dał mu swój miecz, swój łuk. W jakimś momencie jego życia Michal zaczęła się z niego naśmiewać, że Dawid zachowuje się nie jak król powinien się zachowywać. Jonatan był tym, który zawsze bronił jego imienia. Zawsze go bronił i stał po jego stronie. A teraz odszedł. I tak to jest w życiu, że są takie chwile, kiedy nasi bliscy odchodzą i odkrywamy, że chociaż mamy wielu przyjaciół, znajomych, to nikt nie jest w stanie zastąpić tej pustki po tej jednej osobie, która odeszła. Jakkolwiek byśmy nie mieli wielu nowych przyjaciół, jakkolwiek nasza rodzina by się nie powiększała, nie rodziłyby się nowe dzieci, to ta jedna osoba jest niezastąpiona. I czasem okazuje się, że przeżywamy całe spektrum emocji i uczuć, które są bardzo skrajne i bardzo czasami trudne do opisania. Jeden z moich ulubionych pisarzy, C.S. Lewis, ożenił się w wieku 59 lat. z Joy Davidman i ślub wzięli w szpitalu, kiedy dowiedział się, że ona jest chora na raka. 3 lata później Joy zmarła. I C.S. Lewis nie mógł sobie z tą stratą poradzić. I w swojej książce pod tym smutek tak opisuje to, co przeżywał. Nikt nie opowiedział mi, że żal odczuwa się jak strach. Choć wcale się nie boję, to odczucia są podobne. Te same skurcze w żołądku, ten sam niepokój, ziewanie. Próbuję to jakoś przełknąć. Kiedy indziej czuję się, jakby był lekko pijany albo sparaliżowany. Między mną a światem rozciąga się niewidzialna zasłona. Z trudnością dociera do mnie to, co mówią inni. A może trudno mi słuchać tego, co oni mówią. Jest to tak mało interesujące. Z drugiej strony chciałbym, żeby inni byli blisko mnie i nienawidzę chwil, kiedy dom jest pusty. Gdyby tylko mogli rozmawiać ze sobą nawzajem, a nie ze mną. I okazuje się, że kiedy odchodzą nasi bliscy, to przeżywamy smutek i żal i tęsknimy. Niektórzy ateiści zarzucają chrześcijanom to, że płaczą po swoich bliskich, bo mówią, gdybyście naprawdę wierzyli w wieczność i w to, że są w lepszym miejscu, to byście świętowali, cieszyli się, że ich nie ma, bo przecież są w lepszym miejscu. Ale prawda jest taka, że my płaczemy i tęsknimy za ludźmi, którzy wyjechali. Płaczemy na lotniskach i płaczemy na dworcach. I tak samo płaczemy i tęsknimy za tymi, którzy odchodzą do wieczności. Płaczemy i tęsknimy, bo kochamy. A więc okazuje się, że kiedy opakujemy śmierć swoich najbliższych, wyrażamy swój smutek ze względu na to, kim dla nas byli i jak ich kochamy. Pewna kobieta, która pracowała w zakładzie pogrzebowym, powiedziała, że w swoim życiu widziała wiele pogrzebów i wiele rodzin, które opłakiwały swoich bliskich. I mówi, że zauważyła szczególną różnicę pomiędzy pogrzebami ludzi, którzy wierzyli w Boga, autentycznie w Niego wierzyli, mieli z Nim relacje i w tych, którzy w Boga nie wierzyli. Mówi, to prawda, płakali jedni i drudzy. Jedni i drudzy się smucili. Ale ci, którzy w Boga wierzyli, patrzyli w przeszłość i w to, co było, ale na tym nie kończyli. Oni też patrzyli w przyszłość, na to, co będzie. I płakali i smucili się inaczej, bo smucili się z nadzieją. I tak to już jest, że fakt, że Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł na świat i umarł za nasze grzechy, i zmartwychwstał, i pokonał śmierć, sprawia, że my na śmierć patrzymy inaczej, bo wiemy, że pewnego dnia On powróci. A kiedy powróci, wtedy wszyscy, którzy uwierzyli w Niego, zmartwychwstaną i będą w wieczności, będziemy razem w wieczności, w której nie ma bólu i smutku i łez i lekarzy i dentystów i policjantów, bo nie ma chorób i nie ma bezprawia, nie ma czołgów i nie ma policji, i nie ma wojska i nie ma zastrzyków i szczepionek i nie ma chemioterapii. To będzie świat bez bólu. I przez to, że my wiemy, że Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia i pewnego dnia przyjdzie, możemy smucić się inaczej. I możemy inaczej przeżywać śmierć naszych wrogów i naszych przyjaciół. Mój znajomy Paul Windsor wygłaszał kiedyś kazanie w Kambodży, w kościele. I w tym kazaniu doszedł do momentu, kiedy mówił o sądzie Boga, że będzie taki moment, kiedy Bóg osądzi świat. I ku jego zdumieniu całe zgromadzenie nagle poderwało się na równe nogi, wszyscy zaczęli klaskać, skakać, tańczyć, cieszyć się i wielbić Boga. A on popatrzył taki zdziwiony i mówi, to się na zachodzie nie zdarza raczej, żeby ludzie cieszyli się z powodu sądu. Ale szybko zrozumiał, że Kambodża to kraj, który był skąpany w krwi niewinnych ludzi. Lata przemocy, korupcji, opresji, reżimów i walk etnicznych. Dla tych ludzi sąd Boga to jedyna nadzieja na sprawiedliwość. Że kiedyś nadejdzie ład i porządek. Że kiedyś nastanie prawo. Że kiedyś już nie będzie oszukiwania i zabijania niewinnych ludzi. Bo Bóg przyjdzie i odpłaci. A z drugiej strony fakt, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał i pewnego dnia powróci, zmienia perspektywę na naszą śmierć, na śmierć naszych bliskich. Bo wiemy, że nasze życie nie kończy się tu i teraz, ale jest wieczność, którą Bóg dla nas przygotował. I zapewne słyszeliście, że kilka tygodni temu w wieku 99 lat odszedł do wieczności Billy Graham. Jeden z największych, prawdopodobnie największy ewangelista, kaznodzieja XX wieku. Miliony ludzi usłyszały Ewangelię dzięki niemu. Kiedy był atak 11 września, zastanawiałem się, kto może przemówić do narodu amerykańskiego po tych atakach. I stwierdzono, że to będzie Billy Graham. Tylko problem polega na to, że on był daleko od Waszyngtonu. Więc wtedy, kiedy nie latały żadne samoloty po amerykańskim niebie, wysłano jeden samolot po niego. To był jeden samolot, który przeleciał nad Ameryką. To był z nim. Aby wygłosił kazanie o nadziei. I być może słyszeliście to, że Billy Graham mawiał: jeśli pewnego dnia usłyszycie, że Billy Graham nie żyje, to nie wierzcie, bo jestem bardziej żywy niż kiedykolwiek. I okazuje się, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i wiara w to, że pewnego dnia On przyjdzie ponownie, zmienia to, jak żegnamy swoich wrogów i jak żegnamy swoich bliskich. I w obliczu śmierci możemy okazywać szacunek wszystkim, wierząc, że kiedy Chrystus powróci, osądzi złych oraz przywróci do życia tych, którzy uchwycili się Jego łaski. A więc jak przeżywać stratę po tych najbliższych, którzy odchodzą? Pewną podpowiedź znalazłem kiedyś na jednym ze starych nagrobków, gdzie była napisana prosta inskrypcja. Za wszystko, co było, dzięki. Na wszystko, co będzie. Tak.